Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest prezydent Andrzej Duda. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią redaktor bardzo serdecznie w Lęborku.
Panie prezydencie, był pan bardzo gorąco przywitany w Lęborku. Lęborczanie dziękowali panu za zrealizowane obietnice i też nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, życzono panu 100 lat prezydentury. Był pan wzruszony?
Nie, to byłoby rzeczywiście bardzo wzruszające spotkanie, powiedziałbym o takiej ogromnej też i dynamice. Były oczywiście jak zawsze różne głosy, ale też dobrze, no bo były oczywiście też osoby, które zgłaszały różnego rodzaju zastrzeżenia w tych bezpośrednich rozmowach, tak, które ja bardzo sobie cenię. I to było naprawdę dobre spotkanie pod tym względem, bo były właśnie bardzo różne te głosy. Ja lubię wysłuchać różnych głosów, bo z tego mogę się zorientować, jakie są faktycznie potrzeby i co jest doceniane, a co jest na przykład no, uznawane przez ludzi za zbędne, niepotrzebne, niesprawiedliwe i tak dalej. Więc te spotkania są w ogóle dla mnie bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolony, no, że mogliśmy do tych spotkań wrócić, że ta, jak to ja mówię, interakcja bezpośrednia jest możliwa, bo to stanowiło taki istotny trzon mojej prezydentury i bardzo mi tego brakowało w ostatnim czasie.
A co dzisiaj mówili lęborczani, bo pan faktycznie bardzo długo z nimi rozmawiał. Nawet byłam zdziwiona, że pan prezydent tak długo rozmawia z mieszkańcami.
No bo oczywiście były osoby, które dziękowały za 500+, za 13 emeryturę, ale była też pani, która mówiła, że cały czas uważa, że jednak te świadczenia ze strony państwa to wsparcie dla głównie rodziców, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, że ono jest zbyt niskie, że potrzebne są większe świadczenia na rehabilitację dzieci. No, długo rozmawialiśmy na te tematy. No, tłumaczyłem pani, że staramy się konsekwentnie realizować pewne rozwiązania. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz. Sporo się udało zrobić, nie wszystko, co zamierzaliśmy. No i między innymi dlatego ja chciałbym również być wybrany przez moich rodaków na drugą kadencję, bo konstytucja taką możliwość przewiduje, aby być prezydentem dwie kadencje. I ja uważam, że przez te kolejne 5 lat, współdziałając zwłaszcza z rządem Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy w stanie razem dalszą część tego programu przeprowadzić, przy czym w tej części społecznej, no to już właśnie pomagając w tych miejscach, gdzie ta pomoc rzeczywiście jest potrzebna, czyli właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czyli jeszcze cały czas seniorzy, tak? I to jeszcze bardzo ważne zadanie naprawy służby zdrowia, kwestia szkolnictwa w Polsce. Więc to są takie elementy, gdzie na pewno jeszcze potrzebne jest takie mocne wsparcie ze strony państwa i bardzo tutaj odważne działanie. Natomiast poza tym trzeba realizować w tej chwili wielki program inwestycyjny. Wielki nie tylko dlatego, żeby były w nim wielkie inwestycje, ale żeby też były takie inwestycje bliskie człowiekowi, takie, które po prostu na co dzień ułatwiają życie, które potem w bardzo prosty sposób przekładają się na to, że łatwiej jest znaleźć pracę, że łatwiej jest prowadzić biznes, że dojechać jest łatwiej, że życie staje się, krótko mówiąc, łatwiejsze.
No właśnie, obiecał pan dzisiaj, złożył pan taką też poważną deklarację dotyczącą obwodnicy S6.
Tak, oczywiście, dlatego że rozmawiałem w ostatnich dniach z panem premierem. Rozmawialiśmy o inwestycjach, które ja bym objął takim moim szczególnym prezydenckim patronatem i pojawiła się właśnie między innymi kwestia trasy S6. Ja powiedziałem, że po prostu ja się boję, że w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego to zwłaszcza w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem może dojść do znacznego bardzo opóźnienia w ogóle w budowie tej drogi. No i wtedy zaczęliśmy liczyć i pan premier doszedł do wniosku po konsultacjach też ze swoimi tutaj współpracownikami i z ministrem infrastruktury, że jest jeszcze możliwe w ramach funduszy publicznych, czyli państwowych, krótko mówiąc budżetowych, tak, zrealizowanie tej inwestycji, dołożenie jej do tej wielkiej puli inwestycji, które są realizowane z funduszy centralnych. No i rzeczywiście S6 tutaj w tej części właśnie otaczającej Lębork, idącej od Gdyni, tam gdzie w tej chwili jest w budowie, jako kontynuacja poprzez Lębork i poprzez Słupsk do Koszalina. To jest to, co będzie rzeczywiście finansowane z funduszy publicznych i taka decyzja będzie podjęta jeszcze w tym tygodniu przez Radę Ministrów.
Mówił Pan o tym, że po pandemii koronawirusa Polska może wyjść wzmocniona, możemy wyjść z tej walki zwycięsko i wskazał Pan również inwestycje taką jak przekop Mierzei Wiślanej, a ja tutaj przypomnę, że opozycja bardzo krytykuje tę inwestycję.
Ja tylko jeszcze dodam, że w ramach tego planu sfinansowania z funduszy publicznych, powtarzam, nie z partnerstwa publiczno-prywatnego, tylko właśnie z funduszy całkowicie budżetowych tej części drogi S6, jeszcze wchodzi także i ta obwodnica metropolitalna Trójmiasta. Także to również będzie w ramach funduszy z budżetu centralnego finansowane. To także w najbliższym czasie o tym decyzja Rady Ministrów zapadnie, ale pan premier już mi sygnalizował, że ta zgoda jest, więc to mogę śmiało i zdecydowanie powiedzieć. Natomiast jeżeli o tą inwestycję chodzi, no ja powiem tak. Każde szanujące się państwo, zwłaszcza jeżeli patrzymy na państwa Europy Zachodniej, dawno by taką inwestycję zrealizowało. Polska wreszcie staje się szanującym się państwem z władzą, która rozumie, co to znaczy prawdziwa suwerenność, co to znaczy zapewnienie wolności także i obywatelom. I w związku z powyższym ten przekop przez Mierzeję Wiślaną także jest elementem wolności żeglugi, pływania, przemieszczania się. Nie trzeba będzie Rosjan pytać o zgodę, czy można wpłynąć na Zalew Wiślany z Zatoki Gdańskiej, z Morza Bałtyckiego, tylko każdy, kto będzie chciał, będzie mógł po prostu to zrobić. To jest jedna strona, a druga strona medalu to jest to ożywienie gospodarcze i turystyczne dla Fromborka, dla Tolkmicka, dla Elbląga, przede wszystkim rozwój portu w Elblągu, zupełnie nowe możliwości, które tutaj się otworzą i ja jestem przekonany, że i pomorskie, i warmińsko-mazurskie bardzo mocno odczują korzyści płynące z tej inwestycji. Już nie wspomnę o walorach turystycznych, właśnie przepływania przez turystów swobodnie z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. To także jest szansa dla tych miejscowości na Zalewie Wiślanym, czy obok Zalewu Wiślanego, które chcą się rozwijać turystycznie.
Złożył Pan dzisiaj również bardzo poważną deklarację, że rządy będą uczciwe, sprawiedliwe. Miał Pan również na myśli sprawiedliwy podział dóbr wypracowanych przez pracowników, przez Polaków.
Tak, oczywiście, wie Pani, liberałowie nam zarzucają, że my się ośmielamy dzielić pieniądze, że to, że wypłacamy 500+, to nie jest żadna darowizna, bo to ludzie płacą podatki. Oczywiście, że tak, to nie jest żadna darowizna. To są pieniądze, które należały się ludziom dawno, tylko po prostu właśnie liberalne władze ich ludziom nie dawały, pozwalały okradać polskie państwo, chociażby z 50 miliardów VAT-u. Dzisiaj te pieniądze wracają z powrotem do ludzi właśnie w formule programu 500+, tylko wracają do tych, którzy są dzisiaj wspierani przez polskie państwo, a wspierana jest rodzina wychowująca dzieci, bo to ona jest podstawową komórką społeczną i wykonuje ogromnie ważne zadanie, jakim jest rozwój przyszłych pokoleń Polaków, które warunkują to, czy nasza ojczyzna będzie dalej istniała i będzie się mogła dobrze rozwijać. Więc rodzina jest dzisiaj tym, co rzeczywiście chcemy wspierać i dlatego tak bardzo dużo tutaj naszych działań jest ukierunkowanych dla rodziny, dlatego rodzina dostaje 500+, dlatego rodzina dostaje program Dobry Start, czyli 300+, czyli wyprawka na początek roku szkolnego dla dzieci, dlatego teraz bon turystyczny również jest przekazywany, czy będzie przekazywany rodzinie i będzie to 500 zł na dziecko w rodzinie na właśnie wypoczynek turystyczny na ten rok i na następny rok. Po to właśnie, by rodzinie łatwiej się funkcjonowało, po to, żeby młodzi mieli też więcej odwagi do tego, żeby mieć dzieci, że mają tą świadomość, że państwo polskie wspiera rodziców w tym procesie wychowawczym właśnie, dając im ułatwienia w postaci choćby tych pieniędzy.
Bon turystyczny wspomoże też polskich przedsiębiorców z branży turystycznej.
Tak, tu mam nadzieję na Pomorzu będzie bardzo to odczuwalne, bo to jest właśnie niezwykle popularna, czy może wręcz najpopularniejsza destynacja wakacyjna. To wielu ludzi z całej Polski marzy o tym, zwłaszcza dzieci, żeby zobaczyć morze. I mam nadzieję, że zarówno te tereny nadmorskie i ci, którzy tam świadczą usługi turystyczne, jak również pojezierza, w tym pojezierze Kaszubskie, że one bardzo tutaj mocno odczują na korzyść ten bon turystyczny, który przyniesie im po prostu dochody.
Chciałam się jeszcze zapytać o umowę programową zawartą z Solidarnością. 5 maja podpisał pan umowę programową, która była kontynuacją poprzedniej. Ja rozmawiałam z panem przewodniczącym Piotrem Dudą, który powiedział, że jest pan prezydentem pracowników, Polaków i że większość obietnic, postulatów Solidarności została zrealizowanych, choć nie wszystkie, i liczy pan przewodniczący Duda na realizację. Między innymi chodzi o emerytury stażowe.
Tak, no temat emerytur stażowych jest tematem bardzo trudnym. Natomiast oczywiście tak jak wszystko, co się chce zrealizować, nie jest tematem niemożliwym. Tak? I tutaj będziemy poszukiwali takiego rozwiązania, żeby te emerytury stażowe zostały wprowadzone. Nie wiem, czy będą mogły być wprowadzone generalnie dla wszystkich, ale myślę, że jest jakaś część takich profesji, takich zawodów, dla których one powinny być wprowadzone i będziemy tutaj pracowali nad takim rozwiązaniem, żeby tutaj zaspokoić uzasadnione oczekiwania. Powtarzam jeszcze raz, uzasadnione oczekiwania.
Dzisiaj na antenie Radia Gdańsk rozmawiałam z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, pytając o obronność, między innymi o zwiększenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pan minister powiedział, że możliwe jest, że w Polsce będzie stacjonować 1000 amerykańskich żołnierzy więcej, ale też pojawiły się medialne takie doniesienia, pytania, czy jest możliwe, żeby część żołnierzy stacjonujących w Niemczech, którzy mają opuścić Niemcy, będą mogli przenieść się do Polski.
Oczywiście w każdym takim przypadku, poza tym, że oczywiście to my zapraszamy do nas, to jest tak, że czy może w przeważającej mierze jednak, jeżeli już jest to nasze zaproszenie, to jest w oczywisty sposób decyzja władz amerykańskich. My zapraszamy do siebie naszych sojuszników. Armia amerykańska jest w Polsce mile widziana. To jest największa armia świata, najsilniejsza, w związku z czym jest bardzo silnym gwarantem bezpieczeństwa, zwłaszcza w trudnych czasach, kiedy mamy cały czas jednak trwający, tlący się konflikt zbrojny na Ukrainie, gdzie Rosja napadła na Ukrainę, gdzie Rosja okupuje Krym, gdzie Rosja dzisiaj de facto również i okupuje obszary Ługańska i Doniecka. Więc to jest widoczny przejaw rosyjskiego imperializmu, który zaczął wracać i w 2014 roku była wielka obawa, że to może pójść dalej, że mogą zostać zaatakowane państwa bałtyckie i że być może nawet będzie próba podniesienia ręki na nasze państwo. No i wtedy rzeczywiście zapadły te decyzje, o które ja bardzo walczyłem, żeby stworzyć to tak zwane Enhanced Forward Presence, czyli wysuniętą, wzmocnioną obecność na wschodniej flance NATO. Dzięki moim zabiegom przez cały 2016 rok, przez cały pierwszy rok prezydentury w zasadzie powinienem powiedzieć, bo to odkąd zostałem prezydentem elektem, już wtedy prowadziłem pierwsze rozmowy z panem Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, właśnie o tym, a finał tego był taki, że na szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku tą decyzję podjęto, więc to prawie rok starań był. Ja objechałem wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego i o tym rozmawiałem, nakłaniałem do tego naszych sojuszników. I rzeczywiście dzisiaj mamy w Polsce stacjonujące wojska NATO i dzisiaj mamy także wojska Armii Stanów Zjednoczonych. Jest kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jest możliwe, że będzie ich więcej. Jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z panem Donaldem Trumpem. On rozumie sprawy naszej części Europy. Wielokrotnie to udowodnił w rozmowach ze mną. Pokazał niezwykłą orientację w tym, jaka jest nasza historia, jakie są nasze realia. I nie mam żadnych wątpliwości, że możemy liczyć tutaj na wsparcie ze strony amerykańskiej właśnie w budowaniu przestrzeni bezpieczeństwa w naszej części Europy, także poprzez obecność żołnierzy amerykańskich. Ale co jest dla mnie bardzo ważne? Proszę pamiętać, że ten medal ma jeszcze swoją drugą stronę. Tam, gdzie jest armia amerykańska, tam również i wielki amerykański biznes chętnie inwestuje pieniądze, bo obecność wojsk amerykańskich jest dla nich gwarancją bezpieczeństwa. Czują się bezpiecznie tam, gdzie są ich żołnierze. I między innymi w moim przekonaniu dlatego mamy gigantyczną na 5 miliardów dolarów inwestycję firmy Microsoft, która w tej chwili już będzie realizowana w naszym kraju właśnie ta inwestycja de facto startuje i sądzę, że będziemy mieli następne takie inwestycje, to dlatego też jest tak wielkie zaangażowanie w Polsce koncernu General Electric, no właśnie między innymi dlatego, że obecność armii amerykańskiej, obecność NATO w naszym kraju i nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest gwarancją bezpieczeństwa.
Panie prezydencie, mówił pan, że po pandemii koronawirusa trzeba będzie stworzyć nową politykę zagraniczną, która wytyczy kierunki na najbliższe lata. I moje pytanie brzmi tak, gdzie pan będzie szukał przede wszystkim sojuszy? Waszyngton, Bruksela, Grupa Wyszehradzka, Trójmorze?
Wszędzie. Wszędzie będę szukał sojuszników, bo każdy sojusznik jest w trudnych czasach na wagę złota. I dlatego chciałbym, żebyśmy mieli sojuszników w Unii Europejskiej i cieszę się, że na mój list, który wysłałem do przywódców państw i rządów i koronowanych głów w Europie w ogóle, ale także, czy może przede wszystkim w Unii Europejskiej, dostałem tak wiele odpowiedzi, bardzo ciekawych odpowiedzi, z wieloma również i propozycjami, po to właśnie, żebyśmy rozpoczęli tą ważną dyskusję na temat tego, jak powinniśmy dalej prowadzić nasze wspólne europejskie sprawy, jakie oblicze powinna przybierać Unia Europejska i nie mam żadnych wątpliwości, że my musimy Unię Europejską umacniać jako Unię Państw Narodowych i że powinniśmy zacieśnić współpracę w wielu obszarach, choćby w obszarze produkcji w Europie środków ochrony zdrowia, takich właśnie jak środki osłony bezpośredniej, czyli właśnie maseczki, wszystkie kombinezony, przyłbice medyczne, rękawice i tak dalej, wszystko tego, czego brakowało i wszystko tego, wszystkie te środki, gdzie łańcuchy dostaw się porwały przez to, że były one na przykład z Chin sprowadzane i gdzie się nagle okazało, że tych dostaw brakuje. My powinniśmy usiąść w Europie i razem zastanowić się nad tym, jak podzielić się w ramach Europy produkcją tego tak, żebyśmy byli wzajemnie w stanie zabezpieczyć swoje potrzeby i żebyśmy byli w Europie samowystarczalni na przyszłość, gdyby nam się jeszcze kiedykolwiek taka sytuacja zdarzyła. I to w wielu dziedzinach przemysłu, jak napisałem, Europa powinna stać się nowoczesnym warsztatem, na powrót miejscem, gdzie się rzeczywiście produkuje tylko w oparciu o najnowocześniejsze technologie, bo to jest ambicja, na którą moim przekonaniu absolutnie nas stać i my nad tym powinniśmy w ramach Unii Europejskiej pracować, ale oczywiście także w ramach Trójmorza, bo przecież Trójmorze to część Unii Europejskiej. Ja bym chciał, żebyśmy my tutaj w naszej części Europy dynamicznie się rozwijali, zwłaszcza rozwijali infrastrukturę, czyli inwestycje, to co mówiłem dzisiaj przed chwilą w Lęborku, inwestycje i jeszcze raz inwestycje, po to, by ułatwić wymianę handlową, po to, by ułatwić wymianę międzyludzką, po to, by ułatwić także i turystykę. To jest wszystko bardzo ważne i chciałbym, żebyśmy tą współpracę intensyfikowali, wykorzystując także te ogromne pieniądze, jakie mam nadzieję przyjdą do nas w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, o który zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Chciałbym, żebyśmy my te pieniądze jak najlepiej wykorzystali. To stąd między innymi moja propozycja programowa utworzenia Funduszu Inwestycji Samorządowych, czy też jak kto woli, Funduszu Inwestycji Lokalnych, żeby także te mniejsze samorządy, które są w trudniejszej sytuacji finansowej, mogły z tego funduszu zaczerpnąć środków na wkład własny, aby móc korzystać ze środków europejskich i rozwijać u siebie inwestycje. Bo ja wierzę w to, że jeżeli coś może nas wyprowadzić z tego kryzysu gospodarczego, w który wpadliśmy, przywrócić nas na drogę dynamicznego rozwoju i żebyśmy rzeczywiście na tej drodze dynamicznego rozwoju jeszcze przyspieszyli w stosunku do tego, co mieliśmy te kilka miesięcy temu, to właśnie to są inwestycje i musimy te pieniądze dobrze wykorzystać.
Ostatnie pytanie. Panie prezydencie, niektórzy Polacy są już zmęczeni walką opozycji związaną z kampanią prezydencką. W jaki sposób namówić Polaków, aby chcieli wziąć udział w wyborach? Dlaczego powinni pójść na wybory?
Ja wierzę w to, że większość naszych rodaków doskonale rozumie, że łatwiej jest znacznie coś zbudować wtedy, kiedy jest po prostu spokój i zgodna współpraca, że kiedy są awantury, kłótnie, kiedy jest wzajemne przeszkadzanie sobie, wzajemne podkładanie sobie nóg, przeszkadzanie i tworzenie różnego rodzaju blokad, to praca się źle toczy albo w ogóle nie idzie. Najlepszym tego przykładem jest to, jak teraz opóźniane są prace w Senacie, jak wiele inicjatyw ustawodawczych, które bardzo by się przydały, cierpi na tym. W związku z powyższym potrzebna jest po prostu zgoda i dobra współpraca. Ja tą zgodę i dobrą współpracę gwarantuję na najbliższe lata i dlatego chcę, żeby moi rodacy wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej ponownie. Ja oferuję dobrą współpracę, zgodę, a jednocześnie pilnowanie spraw najważniejszych, bo rodacy, którzy przyjrzą się uważnie, spokojnie tym 5 latom prezydentury i dokonają takiej spokojnej refleksji, nawet ci, którzy nie popierają mnie, ale prosiłbym, żeby tej refleksji dokonali bez zacieczewienia, to łatwo się przekonają, że było wiele sytuacji, kiedy blokowałem różnego rodzaju niekorzystne inicjatywy, nie oglądając się na to, jaka była wola obozu politycznego, z którego się wywodzę. Tak było w przypadku, kiedy zmieniano ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, gdzie samorządy prosiły mnie, żeby tą ustawę zablokować. Ja ją zawetowałem. Dlatego, że taka była prośba samorządów, bo uważali, że za daleko ingeruje w funkcjonowanie samorządu terytorialnego. I ja przyznałem tutaj rację, zgodziłem się i dokonałem tutaj twardego zablokowania prezydenckiego. To było jedno. Drugie, przypomnę, że nie kto inny, tylko właśnie ja zablokowałem nową ordynację do Parlamentu Europejskiego, gdzie próg wyborczy był podwyższony do 10%, która by spowodowała de facto zamknięcie sceny politycznej z naszej strony w Parlamencie Europejskim do 2 partii, 2 największych partii, bo żadna inna mniejsza nie miałaby żadnych szans. Byli u mnie wtedy politycy ugrupowań opozycyjnych, był m.in. Paweł Kukiz, prosili mnie o to weto. Zjednoczona Prawica nie była z tego zadowolona, bo to dawało im korzystnie większą liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim, zresztą tak samo jak Koalicji Obywatelskiej. Ale ja powiedziałem, że tak nie może być, bo demokracja wymaga tego, żeby także i mniejsze ugrupowania mogły mieć swoją reprezentację, aby także ich wyborcy mogli mieć swoją reprezentację w parlamencie i zawetowałem tą ustawę. Zawetowałem także ustawę, która wprowadzała pierwszą reformę w Sądzie Najwyższym, dlatego że uważałem, że wpływ prokuratora generalnego na Sąd Najwyższy, który jest przewidziany w tej ustawie, nie mieści się w zasadach państwa praworządnego i że nie mogę dopuścić jako prezydent do tego, by taka sytuacja była, bo prokurator jest stroną w sprawach przed Sądem Najwyższym. W związku z powyższym również i zdecydowałem się tam na weto i przedstawiłem własną propozycję ustawy. Więc był cały szereg takich sytuacji, kiedy patrzyłem i dokonywałem i mówiłem stop, po to właśnie, aby pilnować elementarnych kwestii związanych również z zasadami konstytucyjnymi. Natomiast dla mnie właśnie najważniejsza była realizacja programu rozwojowego i programu prorodzinnego i społecznego. I to zgodnie przez ostatnie 5 lat realizowaliśmy. I ja chcę dalej to realizować, tylko chciałbym, żeby teraz na pierwsze miejsce wysunęły się te inwestycje, które będą wspierały rozwój naszego kraju, które będą powodowały, że ten kraj będzie równo rozwinięty, które będą powodowały, że w naszym kraju będzie się żyło łatwiej ludziom w każdym jego zakątku, także w mniejszych miejscowościach, dzięki dobrym drogom, dzięki dobrej infrastrukturze, dzięki zbudowanym i odnowionym liniom kolejowym, dzięki nowym przystankom kolejowym, które pomogą łatwiej dojechać do pracy, dzięki całemu szeregu inwestycji, które trzeba w naszym kraju zrealizować, o które prosi bardzo wielu obywateli. To jest czas właśnie na ich realizację. Ja chcę przez najbliższe lata na tym się skupić.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.